Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kultura dla najmłodszych.
Dziś moją i Państwa gościnią jest pani Agnieszka Karp-Szymańska, autorka raportu noszącego tytuł Droga do czytelnika – diagnoza potrzeb dziecięcego odbiorcy wydarzeń kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem promocji czytelnictwa. Dość długa nazwa tego raportu i z pewnością sporo pracy i czasu kosztowało panią przygotowanie tej publikacji. No więc zacznę tak po prostu. Po co napisała pani ten raport? W jakim celu?
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Raport rzeczywiście ma bardzo długi tytuł i też ma niemało stron, bo chyba ponad 260 stron do lektury i do inspiracji. Po co i dlaczego? Ja od blisko, chyba od blisko 20 lat zajmuję się wydarzeniami skierowanymi do młodego odbiorcy, ale właśnie w kontekście rodziny, a myślę, że od około 15 lat współpracuję z najróżniejszymi instytucjami w Polsce, zarówno tymi prywatnymi, jak i publicznymi w zakresie promocji czytelnictwa. I nasze wydarzenia sukcesywnie są zmieniane, sukcesywnie są dopasowywane do potrzeb, ale też dlatego, że ja jestem absolwentem SWPS-u. To znaczy ja w pewnym momencie chciałam wiedzieć, jak lepiej odpowiadać na potrzeby współczesnych rodzin zrealizowałam studia podyplomowe, które miały właśnie uczyć, pokazywać, jakimi narzędziami, jakimi sposobami dowiedzieć się, czego potrzeba, gdzie są ukryte te nasze potrzeby, bo czasami jest tak, że gdy użytkownika, tak już branżowo mówiąc, a tak naprawdę naszego odbiorcę zapytamy o pewne rzeczy, on nam wprost nie odpowie, albo odpowie nam zupełnie coś innego, a głęboko w jego sercu leżą te potrzeby, do których dopiero trzeba dotrzeć. Mhm. Więc taki badacz potrzeb i kreator doświadczeń ma na celu wydobycie właściwie, takie wydobycie bardzo miękkie, takie, które jest też przyjemne, tych wszystkich informacji i właściwie sprawienie, żeby sam odbiorca, sam respondent, który uczestniczy w takich wywiadach pogłębionych chociażby, które nam służyły tutaj do raportu, sam chciał pomóc w optymalizacji tej usługi, bądź tego produktu, bądź tej oferty kulturalnej, która jest dla niego zbudowana, bo ja przez te wszystkie moje lata zawodowej pracy spotkałam bardzo wielu pasjonatów literatury choćby, czytelnictwa, którzy cały czas zastanawiałem się, co jeszcze można zrobić, żeby to czytelnictwo miało się lepiej. Co jeszcze można zrobić, żeby książka nie została wyparta przez nowe technologie. To są ludzie, którzy często się frustrują, bo publiczność rodzinna w szczególności jest publicznością bardzo trudną. O ile przygotowując wydarzenia dla grup szkolnych, przedszkolnych, wystarczy obdzwonić szkoły, często wypracować przez lata kontakty i później po dwóch, trzech telefonach zapełnić salę. O tyle w momencie, kiedy pracujemy z publicznością rodzinną, trzeba przekonać każdego rodzica indywidualnie, a potem liczyć na to, że nic nie stanie na przeszkodzie, by razem z dzieckiem do nas na wydarzenie dotarł. A jednocześnie wszyscy wiemy, że ta publiczność rodzinna jest absolutnie bezcenna i jeżeli wykluczymy rodzica z procesu promocji czytelnictwa choćby, tak, ale także uczestnictwa w kulturze w ogóle, te nasze działania nie będą skuteczne.
Czyli to pokazuje, że wydobywała pani te informacje, o czym opowiadała pani przed momentem, od rodziców w szczególności, żeby móc właśnie to środowisko dokładnie zbadać, sprawdzić, zorientować się, jakie są ich potrzeby i na tej podstawie przygotować ofertę kulturalną, tak?
Dokładnie.
Pytam już tutaj o respondentów.
Dokładnie tak. Przez cały ubiegły rok prowadziłam rozmowy z rodzicami, oczywiście w bardzo doprecyzowanych grupach badawczych. To byli rodzice z całej Polski, w bardzo równych proporcjach, jeśli chodzi o miejscowości zamieszkania, bo jak wiadomo, ta oferta kulturalna mocno się różni. I to były rozmowy, które nazywają się branżowo wywiadami pogłębionymi, bo to są ustrukturalizowane rozmowy, które mają pokazać kontekst pewnego rodzaju zjawisk. Czyli nie pytamy dlaczego, tylko pytamy tak naprawdę, co się dookoła wydarzyło, że coś takiego miało miejsce. Ale podczas wywiadów także rodzice dostali zadania kreatywne, czyli oni sami próbowali rozwiązać pewnego rodzaju problemy i próbowali zaproponować rozwiązania tych problemów, których my na przykład nie potrafimy rozwiązać, jak jako kreatorzy wydarzeń, ale dzielili się też doświadczeniami, często trudnymi doświadczeniami. I to, co szczególnie ważne i takie no, właściwie wzruszające, nie wiem, czy dla badacza może być coś wzruszające, ale jednak tak jest, to, że rodzice chcieli zmian. Oni bardzo mocno się otwierali, mówili o rzeczach często niewygodnych, ale też z taką nadzieją, że wszystko to, co powiedzą, w jakiś sposób zmieni rzeczywistość, że ona stanie się jeszcze lepsza i że rzeczywiście dzieci będą mogły jeszcze lepiej skorzystać z tego, co jest dla nich przygotowane, a jednocześnie ci organizatorzy nie będą się frustrować, tak? No bo ja jednak znam bardzo wiele osób, które robią świetną pracę, też z ogromnym wysiłkiem, z zarwanymi nocami, często przy własnym budżecie, bo te budżety zawsze są no, jakieś takie dokrojone na styk albo wręcz no, za małe. A potem się okazuje, że przychodzi garstka rodziców, albo nie przychodzi wcale, że autor na przykład książki jest niezadowolony, bo 8 uczestników ma na warsztatach. No i pytanie, co się wydarzyło i dlaczego tak naprawdę ta publiczność rodzinna jest kapryśna? Co na to wszystko, co ma wpływ na te ich decyzje? I co zrobić, żeby przekonać tych nieprzekonanych? To jest to pytanie, które całe środowisko cały czas sobie powtarza. No więc ten raport, mam nadzieję, przyniesie sporo odpowiedzi. Natomiast to prawda, że te odpowiedzi z tego raportu trzeba wydobyć, bo mnóstwo jest odpowiedzi wprost podanych i też rekomendacji ekspertów, którzy organizują najlepsze wydarzenia kulturalne w Polsce, ale mam wrażenie, że każdy na tyle specyficzną ma swoją własną branżę i każdy tak specyficzne swoje własne ma wydarzenia, że powinien sobie pewne rzeczy sam wydobyć z tego raportu również.
Z tego raportu też możemy poznać obraz współczesnego rodzica. I pozwolę sobie zacytować pewne zdanie na dowód tego, o czym mowa. Współczesny rodzic to rodzic zmęczony ciągłą gonitwą i szukaniem często bezskutecznie balansu w życiu, skoncentrowany na zaspokajaniu potrzeb innych. To bardzo przykre, ale jednocześnie prawdziwe, bo pokazujące, że rodzic myśli o zaspokajaniu potrzeb własnych dzieci, a zapomina o swoich. No więc kiedy ja przeczytałam ten raport i zobaczyłam też tam różne wypowiedzi wzruszające rodziców opisujących brak czasu, frustrację, chęć zaspokojenia tych właśnie potrzeb dziecięcych, chęć zadbania o finanse, o bezpieczeństwo domu i tak dalej, to zaczęłam się zastanawiać, co ten obraz współczesnego rodzica mówi wszystkim tym kreatorom wydarzeń kulturalnych. Jak oni mają zauważyć te potrzeby współczesnych rodziców, kiedy przygotowują wydarzenie kulturalne? Bo wydaje mi się, że to właśnie rodzic jest chyba takim ważnym elementem, który muszą wziąć pod uwagę, myśląc o choćby o promocji danego wydarzenia.
Oczywiście. Jeżeli w ogóle kreator wydarzenia weźmie pod uwagę publiczność rodzinną, a mam nadzieję, że weźmie, bo tutaj też próbujemy udowodnić, że ona jest bardzo istotna, ale też popierają to eksperci i mówią, dlaczego jest istotna, więc jeżeli to się już wydarzy, no to rzeczywiście warto, żeby w ogóle zaczął myśleć o rodzicu, tak? Z tego względu, że rodzicu się najczęściej nie myśli. Co więcej, rodzice często są na przykład pozostawiani poza salami warsztatowymi i bardzo często ja też miałam do czynienia z takimi sytuacjami, gdzie instytucja mówiła, że no ta grupa dzieci się zmieści. Ja spojrzałam na salę i mówię, ale jak oni się tam zmieszczą? Mówię, no zmieszczą się, rodziców wypchniemy poza salę, poczekają na korytarzu. No więc no nie, no właśnie oni nie powinni zostać wypychani na korytarz, oni powinni być równoprawnym uczestnikiem wydarzenia. A co więcej, powinni być takim naszym ambasadorem, tak? Bo pamiętajmy, że dziecko samo do nas na wydarzenie nie przyjdzie. Dziecko nie jest niezależne, nie jeździ samochodem. Słuchajcie, nie może się swobodnie przemieszczać, czyli dopiero gdy rodzic przeczyta o naszym wydarzeniu, co więcej, uzna, że to wydarzenie jest interesujące dla niego i gdy uzna, że jest interesujące też dla dziecka, dopiero wtedy zaczyna się ten proces decyzyjny, tak? Wtedy zaczyna się zastanawiać, czy nie ma żadnych barier, czy jest w stanie tam dojechać. Pamiętajmy, że istnieją takie bariery jak na przykład komunikacyjne, tak? Z tego raportu też bezpośrednio wynika, pamiętajmy, że to raport dotyczący całej Polski, że kobiety w ciągu tygodnia nie są w stanie zabrać dziecka na wydarzenie, ponieważ nie jeżdżą samochodami. Albo nie jeżdżą samochodami w dużym ruchu miejskim, gdzie są korki, albo gdzie bardzo daleko trzeba zaparkować i z tym dzieckiem od miejsca zaparkowania iść do miejsca wydarzenia. To są kolejne bariery, więc jeżeli taka instytucja na przykład posiada parking, od razu pod drzwiami, to powinna o tym powiedzieć, że ten parking jest dla rodziców przygotowany. Jeżeli wydarzenie odbywa się na drugim piętrze i trzeba wejść po schodach, to rodzic powinien o tym wiedzieć, bo wtedy no, jakoś zaopiekuje ten wózek chociażby z drugim młodszym dzieckiem. To ten problem rodzeństwa jest bardzo istotny, on też mocno tutaj wybrzmiewa w raporcie. Rodzeństwo jest fantastyczne, to też podkreślają rodzice, że te rodziny wielodzietne są coraz popularniejsze i oni się bardzo z tego cieszą. Natomiast no jakby rodzeństwo, które się pojawia w domu, zmienia wszystko i zmienia czasu też na niekorzyść. To znaczy po pierwsze odcina dotychczasowe dzieci od wydarzeń kulturalnych, ponieważ nie ma kto ich zawieźć, nie ma kto z nimi uczestniczyć, a często choroba młodszego rodzeństwa w ogóle ich blokuje. Ale także, jeżeli jest rodzeństwo młodsze w domu, to bardzo ciężko znaleźć ofertę wydarzeń, które pomieszczą targetowo dziecko młodsze i starsze, tak? Czyli tak naprawdę pozwolą na uczestnictwo rodzeństwa w wydarzeniu. To jest bardzo trudne. My tam próbowaliśmy razem z ekspertami szukać rozwiązań. Ja przepytywałam nie tylko osoby, które są związane z promocją czytelnictwa, ale także przecież z wydarzeniami teatralnymi, czy związanymi osoby związane ze sztukami, tak? Najróżniejszymi. I oni wszyscy mają z tym problem, ale szukają tych rozwiązań. I to jest chyba takie wyzwanie, które stoi przed całym środowiskiem.
To prawda. Ta logistyka jest niezwykle istotna, kiedy mówimy o współczesnych rodzicach. Sama doskonale pamiętam ten moment, kiedy moje młodsze dziecko plasowało się w grupie tych najmłodszych odbiorców kultury i w związku z tym zapraszałam je na warsztaty do tej grupy właśnie, a z kolei starsze już się nie dopasowywało wiekowo, więc musiałam szukać innej propozycji, co oczywiście łączyło się z przeorganizowaniem wielu zadań. No właśnie, czy wszyscy rodzice się tak chętnie angażują? Bo pisze pani też w swoim raporcie o różnych stylach rodzicielstwa. Mówi pani o stylu partnerskim, inspirującym, asekurującym, zmęczonym i bliskościowym.
Tak, to znaczy, że każdy z rodziców w tym momencie ma troszkę inne podejście do samego wychowania dziecka. I to jest bardzo istotne, bo wspomniała pani o tym, że rodzice są zmęczeni. Ale oni są zmęczeni nie tylko tym, że muszą biegać pomiędzy domem a pracą, a muszą biegać często do tej pracy, jeżeli już pracują zawodowo, ponieważ pamiętajmy, że oni mają kredyty i różnego innego rodzaju uwikłania, które też w tym momencie nie są w najlepszej jakby kondycji. Tak? To znaczy, to jest trudna sytuacja dla całej gospodarki. Natomiast druga kwestia, która jest trudna dla rodziców, to, że wszystkie wzory wychowania dziecka, z którymi oni mieli do czynienia, nie są już aktualne, czyli oni na nowo odkrywają, w jaki sposób powinno wychowywać się dziecko. I co więcej, uczą się tego bycia rodzicem i wprowadzania dziecka w świat kultury, literatury, ale też taki społeczny po prostu. Oni się tego uczą od siebie nawzajem, z internetów, z blogów, z książek, z bardzo różnych, no często też z social mediów, tak? No spytała pani, z czego wynikają frustracje rodziców. No bardzo często też z tego nieprawdziwego obrazu rodzicielstwa i z tego takiego cukierkowego, wyidealizowanego obrazka, który obserwują w internecie. Rodzice narzekają bardzo mocno na to, że nie mają żadnego wsparcia, nawet takiego, które powie im, że są wystarczający, że to, co robią, to staranie jest już w porządku, tak, że oni nie muszą być idealni, chociaż ja mam wrażenie, że i tak w tych wypowiedziach rodziców coraz więcej jest takiej świadomości, że nie chcą być idealni, jakby nie ma tej dążności do takiego ideału kompletnego, natomiast oni starają się w tych swoich funkcjach, w tych swoich rolach być jak najlepsi, dostarczyć dziecku jak najwięcej. Rzeczywiście te potrzeby dziecka są zdecydowanie ważniejsze, a wręcz wielu rodziców podczas wywiadów zdziwiło się, że pytam o ich potrzeby. I najpierw się dziwiła, a potem jak się już otwierało, to się okazało, że te potrzeby są bardzo niezaspokojone i na bardzo podstawowych poziomach.
To proszę coś więcej powiedzieć o tych potrzebach rodziców.
Rodzice przede wszystkim są bardzo zmęczeni. To znaczy rodzice oczywiście zawsze byli zmęczeni, tak? No to nie jest coś bardzo nowego i wszyscy jesteśmy zmęczeni, chociaż może nie powinien tak wyglądać nasz obraz społeczeństwa. Ale rodzice są do tego stopnia zmęczeni, że bardzo ciężko ich przekonać do tego, żeby wykonali dodatkowy ruch, czyli znaleźli jeszcze dodatkowe wydarzenie, na które trzeba jechać, bądź się zapisać, pamiętać o tym, żeby jakieś tam odebrać wejściówki czy coś i tak dalej, i tak dalej. To znaczy pamiętajmy o piramidzie Maslowa, która mówi, że najpierw sen i bezpieczeństwo, a potem dopiero wydarzenia kulturalne. Ale pomiędzy snem, bezpieczeństwem, wydarzeniami kulturalnymi i samorealizacją jest na przykład jeszcze potrzeba przynależności, tak, i akceptacji. To też jest bardzo ważna kwestia, ponieważ rodzice narzekają na innych rodziców. I to jest bardzo smutna rzeczywistość, bo nawet jak pani spojrzy, tam są takie wykresy w raporcie, które pokazują, które problemy pojawiają się najczęściej, to rzeczywiście ta potrzeba zmiany społecznej, którą deklarują respondenci, jest bardzo silna i bardzo niepokojąca. To znaczy, zamiast wspierać się wzajemnie, oni się krytykują, oni się porównują, oni chcą, żeby no jakby ich sposób wychowania był ten bardziej właściwy. I różne inne rzeczy takie opresyjne się dzieją w tym środowisku rodzicielskim, które właściwie powinno być właśnie jak najbardziej empatyczne. Dlatego też tak duża rola instytucji kultury, czy nawet bibliotek, tak, które są w stanie przygotować przestrzenie do wymiany doświadczeń, do spotkań po prostu rodziców z rodzicami, dzieci z dziećmi, ale też rodzica z dzieckiem, tak? Ponieważ pamiętajmy, że rodzic, który jest zmęczony, jest też mniej kreatywny, jest też mniej cierpliwy, czyli wytwarzanie mu sytuacji spotkania z własnym dzieckiem jednak jest istotne. W wielu badaniach powtarza się w tym momencie potrzeba rodzica do odpoczynku i potrzeba rodzica do mądrego spędzania czasu z własnym dzieckiem, takiego wartościowego, czyli ktoś jednak powinien minimalnie pomóc w tym kreowaniu czasu, ale też rzeczywiście minimalnie. To znaczy nie powinno to być narzucone. I też bardzo wielu respondentów na to zwracało uwagę i też eksperci, że nie wolno rodzica jakby zmuszać do pewnych aktywności, bo my, organizatorzy wydarzeń, mamy taką tendencję, że chcemy, żeby było jak najbardziej dynamicznie, że proszę tutaj zapraszamy na środek, proszę zrobić, proszę pokazać, a tutaj mama Kasi się zgłosiła, to jeszcze mama Tomka wyjdzie na środek, wszyscy się pośmiejemy i będzie sympatycznie. No właśnie czasami nie. Czasami trzeba pozwolić odpuścić. To jest dla mnie na przykład istotna wskazówka, bo ja jestem z tych dynamicznych organizatorów i mam nadzieję, że nikt nigdy nie poczuł się opresyjnie urażony i nie poczuł się urażony. Natomiast no, będę zwracać na to uwagę, że jednak można też pozwolić komuś po prostu być. Po prostu się poprzyglądać, po prostu no, jakby czerpać satysfakcję z obserwacji własnego dziecka, z tego jak ono wchodzi w relacje społeczne. No jeżeli chodzi o potrzeby rodziców, wydarzenia kulturalne dla nich stanowią pewnego rodzaju wsparcie w procesie wychowawczym. Dziś lub jutro pojawia się na rynku numer Newsweeka Psychologia Dziecka. Tam jest taki szerszy artykuł na ten temat, bo rzeczywiście na podstawie tego raportu go stworzyliśmy, więc zapraszam serdecznie. Natomiast ja Państwu już w tym momencie zdradzę, co w artykule jest, gdyby się nie udało znaleźć. I tam rzeczywiście mówimy o potrzebach dziecka na różnych jego, w różnych jego momentach rozwoju i w jaki sposób wydarzenia kulturalne mogą w tym pomagać. Tak? I od tego pierwszego momentu przedszkolnego, gdzie rzeczywiście dziecko wchodzi w reakcje, przepraszam, w relacje społeczne z innymi dziećmi, wydarzenia kulturalne zapewniają to, że dziecko spotyka inne dzieci. Czyli nie te, które mam w przedszkolu i do których już jestem przyzwyczajony, czyli za każdym razem trochę inne. I dlatego rodzice robią tak zwane odwierty próbne. Czyli próbują na takie wydarzenie iść, na inne wydarzenie. Czyli, drodzy Państwo, jeżeli rodzice nie są bardzo wierni waszym wydarzeniom, to nie dlatego, że te wydarzenia są złe. Czasami oni po prostu potrzebują spróbować czegoś innego. Czyli za każdym razem próbują dziecku serwować trochę inne doświadczenia, aby dzieci wchodziły w różne relacje społeczne, także z prowadzącymi. Ponieważ pamiętajmy, że przedszkolaki aktualne to są dzieci, które miały do czynienia z pandemią i ich wchodzenie w relacje jest odrobinę inne. I w tym raporcie też mamy cytaty, które są związane z tym, że starsze rodzeństwo zupełnie inaczej zachowywało się w pewnych sytuacjach, a to młodsze już w tym momencie no, ma odrobinę większe problemy lub ma mamozę tak zwaną, czyli mama musi być. I teraz tak, mama może być, czyli w takiej funkcji, gdy jest z dzieckiem razem w warsztatach, Tak, tworzą coś wspólnie, a później o tym rozmawiają, tworzą w domu, mają miłe wspomnienia i przychodzą na kolejne warsztaty i tak dalej, i tak dalej. Ale mama też czasami jest tylko po to, żeby być. I to też trzeba uszanować. I proszę Państwa, w tym raporcie znajdują się też opisy, ciężko to nazwać cytatami, bo są całe opisy sytuacji, takich, które były bardzo niekomfortowe dla rodziców, którzy wiedzieli, że dziecko źle się czuje zostawione samo na warsztatach, a byli poproszeni o opuszczenie sali i oni sami ze sobą się źle czuli. To nieprawda, że mieli czas dla siebie, ponieważ godzina czasu, jak zwrócili uwagę rodzice, to jest za mało, żeby cokolwiek załatwić, gdziekolwiek iść. Oni po prostu siedzą pod salą, tak? Albo ewentualnie skrolują
Facebooka, ale zwyczajnie też czas stracony. Więc oni wolą obserwować własne dziecko, chyba że to dziecko jest w wieku 9-10 plus, to czasami dziecko się już wstydzi, już nie chce, więc to jest w kontekście z dzieckiem i w porozumieniu z dzieckiem oczywiście załatwiane i oni sobie to wewnętrznie ustalają. Natomiast w wieku przedszkolnym dziecko bardzo często potrzebuje tego towarzystwa i tylko i wyłącznie po to, żeby lepiej się odnajdować w grupie, bo rodzic jest gdzieś tam z tyłu i ubezpiecza i w razie potrzeby po prostu jest. Ważne jest to, że dzieci spotykają się z przemocą rówieśniczą od najmłodszych lat, od wieku przedszkolnego właściwie. I jeżeli dziecko zostaje tylko i wyłącznie skazane na tą grupę rówieśniczą przedszkolną, to zdecydowanie trudniej mu sobie poradzić z sytuacją, gdzie jest nieakceptowane, niż w momencie, kiedy ta grupa rówieśnicza jest jedną z wielu. I to jest dosyć istotne, tak? No bo jeżeli jedni mnie nie akceptują, ale ci, nie wiem, no, na jakichś warsztatach, czy na przykład piaskownicy już tak, no to jakoś mam jakiś punkt odniesienia, tak? W momencie, kiedy jestem tego pozbawiony, jest zdecydowanie trudniej, na to też pani psycholog zwraca uwagę. Natomiast na co jeszcze rodzice zwracają uwagę? Na to, że dzieci, które w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym uczestniczą w najróżniejszych wydarzeniach, także edukacyjnych, one łatwiej wchodzą później w relacje edukacyjne, ponieważ dla nich edukacja i pozyskiwanie wiedzy jest związane z tym czymś ekscytującym i co więcej partnerskim. Trzeba zwrócić uwagę na słowo partnerski, ponieważ cały czas tutaj przewija się problem czegoś, co pozostaje po naszej polskiej szkole, tak? Czyli rzeczywiście dzieci po jednej stronie sali na krzesełkach równo usadzone, a artyści, autorzy i cała reszta po drugiej stronie, tak 4 metry dalej, żeby broń Boże, nie wiem, czy nam po pandemii zostało, żeby nie dotknęli, ale ja widzę te odległości i czasami ja przesuwam krzesła. Przyznaję się, że czasami po prostu przesuwam ostatnie rzędy do pierwszych, a czasami po prostu się wyrzuca krzesła i to jest chyba najwartościowsze i się wrzuca poduszki. Natomiast dzieci nie lubią sztywno siedzieć. Dzieci lubią działać, na to zwracają uwagę rodzice i dla rodziców jest to absolutnie naturalne. Dziwne, że dla organizatorów wydarzeń wciąż nie. Natomiast to jest pozostałość po szkole. Tak? Jeżeli rodzic przychodzi na wydarzenie kulturalne, to on zna swoje dziecko, wie, na co sobie może pozwolić. Często się obawia, czy dziecko będzie w stanie wysiedzieć. To jest w ogóle to określenie moje ulubione z raportu. Czy moje dziecko będzie w stanie wysiedzieć? No to nie chodzi o to, żeby moje dziecko było w stanie wysiedzieć, tylko żeby organizator przygotował program, który jest dostosowany do momentu rozwojowego mojego dziecka, czyli żeby wziął pod uwagę, że dziecko może przebiec się, tak, czyli potrzebuje ruchu, że może w pewnym momencie coś krzyknąć, coś powiedzieć i na przykład bardzo ładnie o tym mówią eksperci związani z teatrem, bo tam mamy pedagogikę teatru i oni są, mam wrażenie, o krok do przodu przed organizatorami wydarzeń literackich, ponieważ dla nich ta sytuacja, gdzie dziecko naturalnie w jakiś sposób wyraża swoje emocje, to jest właśnie naturalna sytuacja, to, że oni to mają wpisane w tak zwane ryzyko pozytywne, tak?
Poza tym często podczas takich sztuk teatralnych, o których pani opowiada, przygotowanych z myślą o tych najmłodszych odbiorcach, widzimy jak aktor, który mówi monolog, słyszy jakieś krzyki, wrzaski albo płacz po prostu od dzieci z publiczności, to się zatrzymuje, siada na scenie i zaczyna rozmawiać z tym dzieckiem, próbując je uspokoić, więc to pokazuje, że można, tylko trzeba chcieć i zastosować odpowiednie narzędzia.
Oni się też tego nie boją, tak, prawda? Im tak. To nie przeszkadza absolutnie. Co więcej, oni narzekają, że w momencie, kiedy przychodzi grupa szkolna, to nauczyciel czuje się w obowiązku uspokajać grupę, a im to przeszkadza. Bo tak naprawdę to jest już zupełnie inna praca, inna świadomość i jakby to jest wpisane w tą ich pracę i w ten projekt, który jest realizowany właśnie dla dzieci.
Mówimy, pani Agnieszko, o potrzebach rodzica i gdzieś tak samoczynnie zeszłyśmy na potrzeby dziecka, bo rodzic te potrzeby doskonale zna, my Państwo, jako twórcy, kreatorzy wydarzeń kulturalnych, staramy się poznać i potrzeby dziecka, i potrzeby rodzica. Ale coś, co jest ciekawe też w tym raporcie, na co zwróciłam uwagę, to, że na pytanie, czy korzysta pani z oferty wydarzeń kulturalnych lub edukacyjnych dla dorosłych odbiorców, to twierdząco odpowiedziało 26% respondentów. Natomiast na pytanie, czy korzystacie z wydarzeń organizowanych w waszym mieście bądź waszej miejscowości dla dzieci, to twierdząco respondenci odpowiedzieli niemal wszyscy. I to pokazuje, że zmienia się zupełnie percepcja. My, rodzice, nie myślimy o swoich potrzebach, tylko na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby dzieci. Czy to jest słuszne założenie, czy być może tutaj w tej hierarchii trzeba byłoby coś zmienić?
Ojej, myślę, że każdy rodzic powie, że to jest naturalna sytuacja. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chcemy przeciągnąć rodzica na swoją stronę, czyli uczynić z niego takiego ambasadora naszej marki, naszego wydarzenia, naszego festiwalu, naszej instytucji, no to musimy zadbać o niego nawet wtedy, kiedy on o siebie nie dba. I to jest właściwie klucz, tak? Jedna z naszych ekspertek powiedziała, że próbuje dać swoim odbiorcom coś więcej, czego się nie spodziewają, i to mam wrażenie, że to jest właśnie coś takiego. Inna powiedziała, że w jej instytucji ustawiono w pewnym momencie, po badaniach zresztą znakomitych, ustawiono dystrybutory z gorącą kawą, herbatą i czekoladą i się okazało, że to po prostu wpłynęło bardzo mocno na to, jak dużo czasu spędzają rodzice z dziećmi w tej instytucji, bo po prostu ta instytucja zaczęła być postrzegana jako miejsce przyjaźniejsze, ale też miejsce relaksu. Jeżeli ten rodzic rzeczywiście nie ma ani chwili dla siebie, no to jeżeli odprowadzi nawet dzieci na zajęcia, nawet jeżeli nie uczestniczy w tych zajęciach, no to jest szansa, że on po prostu chwilę odpocznie. A to, czego potrzebowali rodzice, to chwili wytchnienia i no, możemy się buntować oczywiście, że jeżeli to są ich dzieci, no to jest ich sprawa i powinni sobie to jakoś ogarnąć, tak? Natomiast oni nie potrzebowali urlopu od tych dzieci. Oni potrzebowali takiej chwili, żeby móc się ucieszyć z tego macierzyństwa czy tacierzyństwa, tak? I rzeczywiście my chyba też organizatorzy wydarzeń dla dzieci, zresztą w ogóle wszystkich wydarzeń kulturalnych, też mamy taki problem, że gdy jesteśmy bardzo zapracowani, to nawet nie mamy czasu ucieszyć się z tego, co zrobiliśmy. Więc ja mam wrażenie, że to jest dokładnie ta sama sytuacja. I jeżeli im zapewnimy, że oni mogą, zapewnimy dla nich taką przestrzeń miękką, rzeczywiście z tą kawą czy herbatą, gdzie nawet są te książki psychologiczne wyłożone, czy jakieś, nie wiem, magazyny, tak? No bo pamiętajmy, że oni cały czas mają problem z tym, że nie wiedzą, czy dobrze robią, tak? W tym świecie, gdzie powinni wspierać dziecko, także zabezpieczyć to dziecko przed oddziaływaniem nowych technologii, czy zapewnić pewnego rodzaju taki zdrowy balans, tak? Mhm. Oni rzeczywiście nie wiedzą, czy dobrze robią. Znaczy, jeżeli rozmawiamy o potrzebach rodziców, to oni bardzo chcą mieć jakiekolwiek wsparcie eksperckie, bo wsparcie eksperckie jest po pierwsze drogie, po drugie ciężko się dobić, tak, do specjalistów właściwych. Więc ja zakładam, że instytucje kultury są w stanie organizować takie mini spotkania, nie wiem, z psychologiem, z pedagogiem, z kimś innym, kto jest aktualnie potrzebny rodzicom. I to znowu by trzeba było się dowiedzieć tak naprawdę w danej lokalnej społeczności, jakie problemy wśród rodziców występują, na jakie pytania oni nie znajdują odpowiedzi. No i najlepiej razem z tymi rodzicami przygotować taki program choćby króciutkich prelekcji czy warsztatów, czegokolwiek innego. Na pewno eksperci są w stanie też zaangażować do tego wspólnie całe rodziny. No ale nawet jeżeli by były włożone jakieś takie książki, które mogą pomóc, czy artykuły, czy cokolwiek innego, to pewnie też to jest jakoś tam dla nich wspierające. A jeżeli już w ogóle nic nie byłoby włożone merytoryczne, no to przynajmniej ta kawa i herbata zapewnia nam po prostu rozmowę z samym sobą, tak? I rzeczywiście czasami wtedy wpadamy na najlepsze pomysły.
Wspomniała pani o nowych technologiach, więc przy tym wątku chciałabym się jeszcze zatrzymać, bo raport też ten element ciekawie opisuje. Zadali państwo respondentom pytanie, jak nowe technologie są obecne w życiu ich dzieci, i tam były ciekawe odpowiedzi rodziców, zaraz sobie możemy je omówić, ale ja zaczęłam się zastanawiać przy tym wątku właśnie, jak rodzice odbierają kulturę, czym kultura, różnego rodzaju wydarzenia kulturalne przygotowane dla ich dzieci są dla rodziców. Czy to nie jest aby jakiś substytut albo element zastępczy tych nowych technologii właśnie? Wolę dziecko zabrać do teatru na spektakl, niż miałoby siedzieć w domu i oglądać bajkę przed telewizorem.
Lepiej. Ja mam wrażenie, że to jest jakieś rozwiązanie. I mam wrażenie też, że to jest ogromna szansa, która stoi przed wydarzeniami kulturalnymi i przed wydarzeniami edukacyjnymi również. To znaczy rodzicom wydaje się, mam nadzieję, że słusznie, że jeżeli dziecko będzie stymulowane w różny sposób, jeżeli będą mu pokazywane różne obszary edukacji, różne obszary kultury, różne obszary działalności, spędzania czasu, to dla niego telefon komórkowy czy gry online będą tylko jednym z wielu sposobów na spędzenie czasu. I to jest bardzo ciekawa obserwacja, bo rodzice dzieci w wieku 8, 9, 10, tak? No bo pamiętajmy, że raport dotyczy do 10 roku życia rodziców dzieci. Dalej to rzeczywiście są nastolatki i wypadałoby zrobić osobne badanie, bo to jest ogromny teren badawczy. Ale rzeczywiście oni mówią, że rzeczywiście tak to jest. To znaczy, że jeżeli dziecko czyta, jeżeli dziecko chodzi na wydarzenia różnego rodzaju, jeżeli dziecko jest, ma możliwość spędzania tego czasu też z rodzicem, bo pamiętajmy, że największą potrzebą dziecka według tego raportu jest jednak ten czas z rodzicem i dziecko się w bardzo różny sposób tego czasu dopomina i walczy o ten czas wręcz, tak? Więc jeżeli położymy na szali ten czas z rodzicem, tylko prawdziwy czas, nie taki, że rodzic siedzi też w telefonie albo coś innego robi, albo ma focha, bo musiał wyjść na wydarzenia kulturalne, bo rodzice zwrócili uwagę, że dzieci to widzą. To jest bardzo ciekawe, że to rzeczywiście jest dostrzeżone przez młodych odbiorców kultury. Więc dziecko w tym momencie jednak ten telefon odkłada, bo wie, że doświadczenie, którego dotyczy w tym momencie, jest bardzo unikatowe, czyli może się nie powtórzyć za godzinę, dwie, więc lepiej może później ten telefon wziąć do ręki, a jeżeli później też się coś ciekawego dzieje, no to ten telefon czasami potrafi być zapomniany. Ale drodzy Państwo, zwróćmy uwagę, że to nie jest takie bardzo dziwne, no bo jeżeli przełożymy sobie to na własne doświadczenia, ja przestałam korzystać na urlopach z telefonu i ze skrzynki mailowej, wtedy, kiedy te urlopy były bardzo, bardzo, bardzo pasjonujące, tak? No, kiedy było szkoda każdej godziny, bo wiadomo było, że w to miejsce na świecie na przykład co roku nie pojadę, więc dziecko dokładnie tak samo reaguje, to znaczy jeżeli zapewnimy mu coś bardzo fascynującego, coś, co rzeczywiście może być początkiem jego pasji, no to rzeczywiście przygotowujemy solidną konkurencję właśnie dla nowych technologii. I to robią rodzice. Dlatego ja mówiłam wcześniej też o tych próbnych odwiertach, bo rodzice nieustannie szukają takich zajęć, które mogą być początkiem pasji, mogą być początkiem właśnie takiego wciągnięcia w jakiś temat, który zapewni może właśnie nie odwrócenie od nowych technologii, bo nikt o tym nie mówi już, ale właśnie taką zdrową równowagę.
W raporcie też chce pani zwrócić szczególną uwagę odbiorców na promocję czytelnictwa i temu czytelnictwu poświęca pani sporo uwagi. Jakich w tej przestrzeni potrzeba narzędzi, by jeszcze większą miłość do książek wzbudzić u dzieci? Mówię jeszcze większą, bo ta miłość, to uczucie jest widziane i u tych młodych, i u tych nieco starszych dzieciaków.
Tak, no, znaczy raport i całe badanie jakby miały początek w promocji czytelnictwa i tutaj do tego wracamy. Ja z dużą premedytacją zaprosiłam do udziału w tym projekcie ekspertów z bardzo różnych obszarów, tak? Bo po pierwsze, wydaje mi się, że jeżeli gotujemy się we własnym sosie, no to nic nowego nie wymyślimy. Po drugie, dziecko jest zawsze to samo, bez względu na to, czy zapraszamy go na warsztat związany z, nie wiem, z ilustratorem książek, tak? Czy zapraszamy go na spektakl teatralny. Więc ja chciałam sprawdzić, jak sobie inni radzą z tymi problemami, z którymi my sobie do tej pory nie poradziliśmy albo z którymi jest nam ciężko. Co jest potrzebne w zakresie promocji czytelnictwa? Na pewno w zakresie czytelnictwa jest potrzebne stałe uwzględnianie tego dwutargetu, czyli rodzica z dzieckiem. Stałe uwzględnianie i próba zaopiekowania się rodzinną publicznością i rzeczywiście ten wysiłek podjęty w celu budowania tej rodzinnej publiczności, bo to jest budowanie i to budowanie z małych klocków czasami. Czasami jakiś klocek wypada i pojawia się kolejne dwa. Więc rzeczywiście to jest bardzo wdzięczna publiczność, ponieważ ona też pracuje razem z nami. To jest nasz partner, który pracuje też w domu, a często też przed przyjściem na wydarzenie. Natomiast trzeba go traktować partnersko. Trzeba mu umożliwić współuczestnictwo w budowaniu wydarzeń. Czasami też współdecyzyjność, bo na przykład eksperci bardzo mocno o tym mówią, że młody uczestnik wydarzeń kulturalnych powinien właściwie współdecydować o tym, jak one będą wyglądały, tak? Powinniśmy mieć rady programowe młodych, powinniśmy mieć dzieci, choćby nasze znajome dzieci, które przepytujemy, sprawdzamy, ale najlepiej jakby to nie były tylko znajome dzieci, ponieważ te, pamiętajmy, są w naszej bańce, czyli one zupełnie inaczej odbierają nasze wydarzenia.
To jest coś, że wejdę pani w słowo, pani Agnieszko, co na przykład też dzieje się znów w tej scenie teatralnej, bo bardzo często młodzi jurorzy biorą udział w jakichś konkursach teatralnych. Mam choćby na myśli tutaj Małą Boską Komedię. Tam przecież jury składało się z dzieci. To one decydowały, który spektakl jest najlepszy.
Naturalnie. Natomiast praca z dziecięcą publicznością jest bardzo trudna, ponieważ wymaga przygotowania pedagogicznego albo przynajmniej bardzo dużej empatii i wymaga też dużo czasu. Znaczy tam się nie da zrobić wszystkiego na ostatnią chwilę, a bardzo często w projektach kulturalnych tak się dzieje. A pamiętajmy, że projekty kulturalne, też projekty prostczytelnicze są na tyle niedoinwestowane, że te kadry są mocno docięte i tutaj prawdopodobnie pojawia się problem. Natomiast to jest wyzwanie, które stoi przed nami jako organizatorami, by mimo tych ograniczonych środków i zasobów personalnych angażować młodą publiczność, angażować też rodziców, ale angażować też nauczycieli. To się pojawia i to jest bardzo ważne, ponieważ nikt z nas nie ma wątpliwości, mówimy cały czas o rodzinach, proszę zwrócić uwagę, natomiast nikt z nas nie ma wątpliwości, że publiczność instytucjonalna, publiczność szkolna i przedszkolna jest istotna, ponieważ tam są dzieci, których rodzice nie przyprowadzą na warsztaty, nie przyjdą z nimi, nie poświęcą im czasu, więc żeby dotrzeć do tych dzieci, na pewno trzeba zapraszać grupy szkolne, bądź wychodzić do nich, do szkoły, do przedszkola. Natomiast to nie może wyglądać tak, że to są zajęcia zastępcze, gdzie dzieci w takich samych rządkach siedzą i mają się zachowywać tak samo i reagować tak samo i tak naprawdę oni nie bardzo wiedzą, na czym są i co to za autor i w ogóle fajnie, że wyszły ze szkoły, tak? A niepokojące głosy ze strony ekspertów też pojawiły się takie, że w momencie, kiedy mamy mniejszość ukraińską i dzieci mówiące w języku ukraińskim, nie mówiące dobrze po polsku, one siedzą i nie rozumieją nic z wydarzeń kulturalnych i organizatorzy tych wydarzeń nie są informowani przez nauczycieli, że występuje taki problem. I to jest kolejna rzecz, na którą będzie się trzeba zastanowić, ale no widać, że ta publiczność nie jest jakościowa bardzo często i niestety musimy w jakiś sposób się do tego odnieść jako organizatorzy. I musimy sobie zdać sprawę z tego, że to nie tak powinno wyglądać. Na pewno warto łączyć siły, tak? I to jest coś, na czym mi szczególnie zależy i jakby ten raport jest temu poświęcony trochę. Zapytajmy ludzi, którzy wiedzą. Zapytajmy ludzi związanych z teatrem. Zaangażujmy ich do współpracy przy, nie wiem, przy naszych projektach. Jeżeli pracujemy w bibliotece, wyjdźmy do przedszkola, ale nie po to, żeby przeprowadzić dzieci do naszej biblioteki, tylko żeby nauczycielka przedszkola pokazała nam sposoby pracy z dziećmi, tak? Albo zaangażujmy ją do pracy przy festiwalu, który się odbywa w bibliotece, bo ona wie, jak rozmawiać z tymi dziećmi, wie, jak z nimi pracować, wie, jakie metody pracy powinny być stosowane w przypadku przedszkolaków, ile one są w stanie wysiedzieć, tak? No po prostu to są ludzie, którzy się na tym znają. Więc rozejrzyjmy się wokół, kto jest nam w stanie pomóc przy naszych projektach i łączmy siły, bo wydaje się, że to bardzo proste, a to się po prostu zwyczajnie nie dzieje.
Pani Agnieszko, rodzinna publiczność to jaka, pani zdaniem? I co trzeba zrobić, by ją zachęcić do odwiedzania wydarzeń kulturalnych wszelakich?
Rodzinna publiczność to publiczność najlepsza, bo to jest publiczność, z którą miałam 15 lat do czynienia. To publiczność, która potrafi przyjechać na drugi koniec Polski, jeżeli wie, że ten organizator zapewni bardzo ciekawie spędzony czas, który będzie autentyczny i który dostarczy też silnych emocji i wspomnień. Rodzinna publiczność to jest taka, która może być partnerem, która może dostarczyć nam najwspanialszych informacji i sama dla siebie zoptymalizuje wydarzenia tak, że dla innych rodzin też one będą atrakcyjne. Rodzinna publiczność to jest też taka publiczność, która przedłuża nasze wydarzenie do nieskończoności, czyli tak naprawdę przenosi go do własnego domu, do własnego ogrodu, na własne wakacje, a później wraca do nas na kolejne.
Pani Agnieszka Karp-Szymańska, autorka raportu Droga do czytelnika, diagnoza potrzeb dziecięcego odbiorcy wydarzeń kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem promocji czytelnictwa, była dziś moją i Państwa gościnią. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.